Rozmowa dnia. Dzisiaj naszym i Państwa gościem Marek Surmacz, radny Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam w studio.
Witam, witam Państwa, witam Pana.
Tematów lokalnych dzisiaj nie zabraknie, ogólnopolskich również. Zacznijmy od tego, co będzie się działo po południu w Gorzowie. Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy. Duże wydarzenie, ale też wydarzenie połączone ze spotkaniem z mieszkańcami, tak? Takie nieformalne również spotkanie.
Data nie jest przypadkowa. 1 kwietnia 2019 roku to 10 lat potem, jak 1 kwietnia 2009 roku ziemię gorzowską wizytował prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. Wtedy towarzyszyłem panu prezydentowi i dokładnie pamiętam, że
wizyta miała podobny scenariusz.
Dokładnie,
prawda?
Miała bardzo podobny scenariusz. Z pominięciem dzisiaj Skwierzyny tylko. To spotkanie, wielkie spotkanie, ma odbyć się późnym popołudniem po godzinie 17.30 na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie. Wtedy pan prezydent Lech Kaczyński był w sanktuarium w Rokitnie, potem spotkanie było z mieszkańcami Skwierzyny, a następnie oczywiście w Gorzowie wygłosił wykład o stosunkach polsko-niemieckich na przestrzeni dziejów, można powiedzieć. I sygnalizował, pamiętam wtedy, problemy, które dzisiaj nam się wszystkie niejako jawią, sprawdzają, o dominacji Niemiec w Unii Europejskiej, o priorytetach w stosunkach polsko-niemieckich. I dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda około godziny 15 właśnie będzie przebywać w sanktuarium w Rokitnie, a następnie przyjedzie do Gorzowa i spotka się z mieszkańcami, do czego się wcześniej zobowiązywał jesienią.
Przypomnijmy, nie dojechał
z okazji Święta Niepodległości. Mieliśmy wielkie wydarzenie w Gorzowie. Wtedy warunki atmosferyczne nie pozwoliły lecieć samolotem panu prezydentowi. I to zobowiązanie dzisiaj równolegle łącząc z tym historycznym wydarzeniem sprzed 10 lat łączy.
Więc będzie okazja także do takiego.
Zapraszamy mieszkańców Gorzowa i ziemi gorzowskiej na to spotkanie na Plac Grunwaldzki o godzinie 17.30. Pogoda, z tego co wiem, dopisze.
Będziemy jeszcze przypominać i już mówimy o tym spotkaniu. Jeśli chodzi o inne tematy związane, połączymy temat lokalny z ogólnopolskim, 500+, dzisiaj mijają 3 lata. Powiem szczerze, kiedy sprawdziłem datę, zdziwiłem się, że to już 3 lata, ten czas tak szybko mija. Pan też jest zaskoczony, że to już 3 lata ten program
działa? Do dobrego się szybko przyzwyczajamy i mamy wrażenie, że to coś już trwa bardzo długo. A to jest program społeczny o charakterze, można powiedzieć, przełomowym, bo przede wszystkim zlikwidował ubóstwo wśród dzieci. Segment biedy zminimalizował się właściwie do zera. Przyczynia się też do pozytywnego wpływu na demografię. Wbrew temu, co niektórzy twierdzą, jednak wskaźniki wzrostu urodzeń ponad te przewidywane przez statystyków są wyraźne. Mhm. Poza tym ten program nie jest obliczony tylko i wyłącznie na demografię, ale jest obliczony na polepszenie bytu polskich rodzin.
I program stąd się zmienia, tak?
Ewoluuje. Program się zmienia, program ewoluuje w kierunku bardzo pozytywnym, bo rozszerzająco. W tej chwili co witają z nieukrywaną radością mniejsze rodziny, od 1 lipca przecież to świadczenie będzie wypłacane także na pierwsze dziecko. Więc wiem o tym, że te rodziny myślą także o kolejnym potomstwie, bo zdejmując ciężary, zdejmujemy też niepokój za odpowiedzialne wychowanie potomstwa.
Ale pojawia się inny niepokój. Dzisiejsza prasa, daleko nie trzeba szukać. Szykuje się bitwa o żłobki, będzie w nich tylko 175 miejsc. Mówimy o żłobkach gorzowskich. W zeszłym roku padł smutny rekord, zabrakło miejsc aż dla 374 dzieci. Trzeba zrobić mocny krok, kolejny krok, aby dzieci, które chcą użyć słowa bomb, pojawiają się jednak.
Gdzie, ale w Gorzowie akurat skąd pochodzi, gdzie mieszka,
jeden, tak,
i gdzie nowy, mieszka,
tak,
i gdzie ciągle o tym, powiedziałbym, ustawicznie, aż chwilami nie do zniesienia, ale w sensie pozytywnym, przypomina pani minister Rafalska o programach społecznych, także również o możliwości sięgnięcia po fundusze centralne,
program
rządowe,
Maluch+,
programy żłobek. To jest odpowiedzialność samorządowców. No właśnie na tym polega odpowiedzialność samorządowców, że trzeba reagować na zjawiska, które się tu lokalnie pojawiają. Jeżeli brakuje miejsc w przedszkolach, brakuje miejsc w żłobkach, to jest pozytywny efekt też między innymi działania 500+ i zaprzeczenie tego, o czym mówią sceptycy, że matki, które pobierają 500+, świadczenie 500+, nie podejmują je równolegle pracy.
Chciałyby
to jest potwierdzenie
dzieci do
żłobków. Właśnie, to jest potwierdzenie tego, że mamy pracują, mamy chcą się realizować, ale też chcą spokojnie zabezpieczyć byt swoim dzieciom.
Pan mówi o odpowiedzialności samorządowców. A samorządowcy mówią, no mamy takie środki, jakie mamy, tak? Tutaj trzeba mieć jednak wkład własny do tych programów.
To nie jest absolutnie żadne wytłumaczenie, bo to jest tylko kwestia wyboru. Dlatego, że portfel publiczny, którym dysponuje prezydent w Gorzowie, pan Wójcicki, jest portfelem znanym, oznaczonym i to jest kwestia wyłącznie wyboru, na co te pieniądze będą wydawane. Wybudowanie żłobka w systemie powiedziałbym na kilkanaście lat, To jest koszt rzędu 8, może 10 milionów złotych. Bardzo nowoczesnego, bardzo ekologicznego, energooszczędnego w przyszłości w działaniu.
Myśli pan, że stać Gorzów?
Tak, tylko to jest kwestia tylko decyzji. No ale jeżeli pan prezydent miasta nie czuje tego problemu i odpowiednio wcześniej niesygnalizowany ma te problemy i nie reaguje na to, no to trzeba kierować te postulaty właśnie w tym kierunku i ja to też czynię w tym momencie.
Ale skoro słyszymy, że brakuje na wszystko, brakuje na rozpoczęte już inwestycje, wkład własny, brakuje na dalekosiężne inwestycje w naszym mieście, na remonty szkół,
ale
to jak
znaleźć kandydując i przyjmując odpowiedzialność za rządy w mieście, prezydent miasta wie, na co się godzi.
Mamy boom gospodarczy jakby rosną ceny inwestycji.
Ale mamy boom, mamy większe podatki, w związku z tym mamy większe wpływy. Dzieci nam się rodzą w Gorzowie. No, z radością tylko i wyłącznie przystępować do realizacji tego, do czego prezydent miasta jest po prostu zobowiązany na co dzień. A tymczasem ja bym chciał, ale nie mogę. No to mam jedną odpowiedź w takich sytuacjach.
Hala sportowa.
Jeśli nie potrafisz, to się nie pchaj na afisz.
No. Hala sportowa to jest jakby kolejna część tej całej dyskusji. Ostatnio minister Elżbieta Rafalska w Gorzowie powiedziała, dosyć mocne to były słowa, mówiła o odwadze, żeby w końcu wbić łopatę w ziemię.
No, szanowni
pracować.
Państwo, jeszcze kilkanaście lat temu poprzedni prezydent miasta, o czym Państwo wiedzą, nie byłem jego admiratorem, krytykiem byłem do ostatnich dni, ale gdyby wówczas ówczesny prezydent miasta otrzymywał na realizację inwestycji miejskich jakiekolwiek tak duże granty, to jestem przekonany, że z podziemi wydobyłby tak zwane środki własne, czyli nie tylko tu własne, ale wskazałby ewentualnie plan finansowania na przykład z dobrego kredytu. Dzisiaj są dostępne na rynku świetne pożyczki z bardzo różnych źródeł, od ochrony środowiska po banki europejskie. Dobre kredyty, dobre pożyczki na wiele lat. Hala sportowa przy wkładzie 15 milionów.
Dodajmy właśnie, 15, łopaty, to jest duża może, kwota, wydaje się, że to jest bardzo duża kwota, tak. Ale...
Mamy dwa przedszkola.
Ale,
pieniądze,
ale no właśnie, no właśnie. Czy hala, czy dwa przedszkola, albo żłobek, tak? To są decyzje, które musimy podjąć.
Ale 15 od rządu, to nie są pieniądze obciążające budżet miasta.
Tylko, że cała inwestycja to jest koszt rzędu, mówi się, kilkudziesięciu, a może i nawet 100 milionów.
No ale to niech prezydent zaprojektuje, niech prezydent pokaże
koszty. Dużo projektów i makiet widzieliśmy.
No ale nic z tego poza makietami nie było. To było zawsze efekciarstwo na kampanię wyborczą. A teraz, kiedy się mówi, pokaż, co potrafisz, dostajesz 15 milionów. To jest ogromna kwota pieniędzy wsparcia rządowego. Rozpocznij budowę. Będą kolejne budżety państwa w kolejnych latach, bo cykl realizacyjny budowy takiej hali to jest zwykle od, nie wiem, przedstawienia koncepcji do końcowego projektu, to jest około 3-4 lat, czy nawet 5. To trzeba to zacząć. Trzeba to zacząć robić, bo Gorzów potrzebuje hali sportowej. Padło niedawno na antenie Rady Gorzów takie słowa ważne, że Gorzów potęgą sportową jest, tylko nie ma porządnej bazy. No, nie ma porządnej bazy. Pojawiło się światełko na horyzoncie. Jest wsparcie rządowe, jest przychylność naszej minister w rządzie wpływowej. No tylko korzystać z takich możliwości. Jeżeli ktoś z tego nie korzysta, to się nie nadaje do rządzenia. No.
Mieszkańcy powoli zaczynają żartować, że hala sportowa w Gorzowie pojawia się. Tuż przed wyborami, w kampanii wyborczej. Potem znika.
I prawdopodobnie po raz piąty. Bo pamiętam, że makietki hali sportowej pokazywał w dwóch kolejnych kampaniach poprzedni prezydent. Obecnie już ma odbyte dwie kampanie za sobą, więc w czterech co najmniej kampaniach była hala sportowa przedmiotem obietnic wyborczych, które nie są ciągle realizowane.
czy Gorzów powinien, jako miasto, czy miasto powinno pomagać w jeśli chodzi o szpital, w różnych inicjatywach, mówi się o rozbudowie SOR-u chociażby. Finansowo pomagać rzecz jasna.
Moim zdaniem to jest zadanie oczywiście marszałkowskie. Wszystkie instrumenty wpływu na kierowanie sprawami szpitala ma marszałek województwa i desygnowane osoby odpowiedzialne za zarządzanie tym szpitalem. To nie jest wyłączna kompetencja prezydenta miasta.
Prezydent
ale,
nie odrzuca
ale
taki,
gdyby,
takiego pomysłu.
Ale gdyby się zdarzały sytuacje pilnych potrzeb, na przykład do sprzętowienia, wsparcia finansowego, do służącego gorzowianom do diagnostyki. Tak jak pamiętam, było z PET-em, gdzie prezydent miasta w pierwszej wersji przecież zaprzeczył woli finansowania i wtedy frontalnie zaatakowaliśmy prezydenta i się wycofał z tej wstępnej deklaracji i wsparcie miasta również było.
Prezydent zasugerował możliwość może wymiany gruntów, otrzymania gruntów od Urzędu Marszałkowskiego w zamian za wsparcie finansowe.
Ale to jest rozsądna propozycja. Jeżeli takie możliwości istnieją, to prezydenta miasta w tym bym akurat popierał. Uważam, że prezydent miasta odpowiedzialny za majątek miasta i za dysponowanie tym majątkiem z korzyścią dla naszej zbiorowości lokalnej ma takie obowiązki. Więc jeżeli można połączyć dobre z pożytecznym, proszę bardzo.
Skoro jesteśmy już przy szpitalu, jak pan ocenia sytuację w tej chwili w Gorzowskiej Lecznicy? Informacje, które otrzymali radni sejmiku lubuskiego, uspokoiły pana?
Znaczy bardzo, bardzo różnie. Poczekajmy na efekty, dlatego że tam wyznaczono jakieś graniczne terminy, łącznie bodajże chyba z przedwakacyjnymi terminami, czyli na okolice mniej więcej wyborów europejskich. Więc uspokojono niejako w tej chwili atmosferę, ale obawiam się, że to jest spokój pozorny, dlatego że warunki szpitala, warunki, w których szpital pracuje, w których personel pracuje, w których pacjenci przebywają, te zewnętrzne warunki wydają się być bardzo pozytywne, bo tam dużo włożono funduszy i naszych wewnętrznych, sejmikowych, ale też czy województwa, ale też funduszy europejskich na wsparcie remontowe, inwestycyjne.
Słyszymy o nowym sprzęcie, brakuje kadry.
No tak, tylko że o jakości świadczonej usługi zdrowotnej i opiekuńczej zawsze stanowią ludzie. Przede wszystkim nie piękne ściany. Piękne ściany są tylko pomocne, ale proszę mi wierzyć, ktoś, kto jest chory, bardzo poważnie chory, akurat najmniej zwraca uwagę na to, czy jego rodzina, najmniej zwraca uwagę na to, czy on leży przy ścianach czystych, ładnie pomalowanych i ładnych posadzkach. Bardziej mu zależy na efekcie leczenia. Czyli na dobrej, wykształconej, opiekuńczej i wysoko wykwalifikowanej, dysponującej świetnym wyposażeniem kadrze medycznej i tej, która świadczy także usługi medykom.
Czyli czeka pan na posunięcia ze strony zarządu szpitala, tak?
Śledzimy na bieżąco wydarzenia i te niepokoje wprawdzie dzisiaj lekko przypudrowane. Chciałbym, żeby były już ostatecznie rozstrzygnięte. Obawiam się jednak, słysząc tu i ówdzie komentarze lekarzy, że to jest tylko tymczasówka i będziemy czekać na szczegółową informację za kilka miesięcy.
Dzisiaj czekamy na informację dotyczącą spotkania przedstawicieli rządu z przedstawicielami nauczycieli, związków zawodowych nauczycielskich. Pan ze spokojem podchodzi do tego tematu? Wierzy pan w kompromis?
Znaczy ja uważam, że po tych kilku miesiącach, w ogóle zacząć trzeba od tego, że cały ten proces ma charakter polityczny i dla mnie to jest niewątpliwe, ponieważ przypominam sobie w 2018 roku latem związki zawodowe nauczycielskie zawarły kompromis z rządem, porozumienie o etapowym dochodzeniu do wskazanego poziomu wynagrodzeń wśród nauczycieli. I okazało się nagle, że kilka miesięcy później nie jest szanowany to porozumienie i wszczyna się na jesieni akcje tuż po wyborach samorządowych, czyli właściwie gdyby wszczęto to w czasie wyborów samorządowych, to z oczywistych powodów ciężar odpowiedzialności przeszedłby na kampanie wyborcze i deklaracje przyszłych wójtów, burmistrzów, prezydentów, bo w istocie edukację prowadzą przecież samorządy na zlecenie rządu i za opłatą rządu. I efektywność zarządzania też zależy od samorządu w dużej mierze. Tymczasem wszczęta akcja przez jeden związek zawodowy, jedną centralę, ZNP, afiliowaną ewidentnie politycznie przy SLD i skrzydle liberalnym, zresztą zaangażowani politycznie w różne demonstracje antyrządowe. Wywindowano roszczenia czy oczekiwania, żądania do tak wysokiego poziomu, że aż niespełnialnego przez obecny rząd. Jestem święcie przekonany, że jeżeli dzisiaj rzeczywiście Związek Nauczycielstwa Polskiego ma wolę porozumienia, to odstąpi od tego już spełnienia, ewentualnie wskazania jakiegoś terminu negocjacyjnego w perspektywie 2-3 lat, a może 5, bo to jest 1000 zł tylko podstawy, a przecież koszty każdego etatu, każdy, kto zarządza firmą, to wie, to jest od mniej więcej 1600 zł do 2,5 i 2800, więc...
No wie pan, że nauczyciele zarabiają tyle, że wstydzą się nawet często mówić, jakie to są zarobki.
Wobec tego apeluję do nauczycieli, żeby składali publicznie oświadczenia majątkowe, pokazali społeczeństwu prawdziwe swoje wynagrodzenia i stany majątkowe i wtedy wzbudzą także moje zaufanie co do ich, czy krytyki wynagradzania tego segmentu akurat gospodarczy czy w edukacji.
A co z dziećmi, które czekają na egzaminy? Pan jest 100% pewny, że te egzaminy się odbędą?
Uważam, że stawianie dzieci i młodzież jako zakładników i ich przyszłości, bo to chodzi o ich przyszłość, o ich też komfort zdawania. Każdy z nas wie, czym jest jakikolwiek egzamin na jakimkolwiek etapie życia, jakikolwiek, kwalifikacyjny. Te egzaminy są egzaminami etapu dojrzewania edukacyjnego do osiągania swoich marzeń zawodowych w przyszłości. I szantażowanie teraz rodziców, szantażowanie władzy publicznej, używając instrumentalnie naszą młodzież i dzieci, jest po prostu moim zdaniem bardzo niegodziwe.
Ale pani minister życzy młodzieży wszystkiego dobrego na egzaminach. Jest pan pewny, że się odbędą?
Chciałbym, żeby to, o czym mówi pani minister, potwierdziło się, że egzaminy bezpiecznie przebiegną i chciałbym wierzyć w to, że młodzież dzisiaj ma to przekonanie, że przystąpi do egzaminu i że znajdą się nauczyciele, którzy będą towarzyszyć młodzieży w tym trudnym czasie i jednocześnie będą to egzaminy pozytywne.
Przekonamy się już niedługo, w pierwszej połowie kwietnia. Marek Surmacz, radny Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość, gościł studiu Radia Gorzów.
Dziękuję bardzo. Państwu.